Będziemy chcieli teraz wysłuchać pieśni Klaudii Stępień, a później poproszę ksiądz Bożenę o dzisiejszy wykład.
Przychodzę dziś do Ciebie, Boże. Wiem, na pewno mi pomożesz. Jesteś lekarzem serc złamanych, Bogiem, który opatruje rany. Wielki jest mój Pan, On cały świat w swym
Poproszono mnie, żebym poprowadziła temat strach. I ja tak pomyślałam, jak to zrobić. Pomyślałam, bardzo dobry temat, no bo to jest nam bardzo bliska taka emocja jak strach, tak jak tutaj fajnie też ksiądz powiedział, ksiądz Piotr. Każdy z nas mierzy się z tym strachem. I ja tak pomyślałam, że troszkę zrobię taki wstęp. Nie jestem psychologiem, bo jestem teologiem, ale też tą psychologią się... Tak lubię czasami sobie coś na temat psychologii poczytać. Mam takie różne pozycje książkowe. I tak pomyślałam, że powołam się na te pozycje książkowe i tak je zrobiłam, wyciągnęłam takie jakieś ważne, krótkie, żeby zrozumiałe były treści. I najpierw tak trochę od strony psychologicznej, a później przejdę do strony, od strony biblijnej, ten temat ugryzę, jak to się tak mówi. I zrobiłam takie rysuneczki, tak sobie pomyślałam, bo ja już to powtarzam, że muszę się, proszę Państwa, bo ja jestem ten wiek, który musi się nauczyć właśnie tej projekcji robić, czyli tego wyświetlenia. To jest moja następna pięta Achillesa, że to jest to, czego się muszę nauczyć. Więc nie będzie to takie może projekcja taka, ale narysowałam coś, lubię czasami coś narysować. I tak pomyślałam, wykorzystałam plakat, który bardzo fajnie tutaj mąż pastorowej Weroniki zrobił, ksiądz Damian. To jest jego autorstwa, ten plakat, który widziałyście panie w gablotce. Taka kobietka z takim kokiem, tak pomyślałam podobno. Weronika Kok, ale to tak na marginesie, miałam to nie mówić głośno, miałam tego głośno nie mówić. Nie, to są żarty, nie, tak, żart był. I tak pomyślałam, a to sobie wykorzystam tą kobietkę, ona tu będzie mieć różne pozy i chciałam powiedzieć, że bardzo często mówimy, czegoś się boję. Prawda? Strach i lęk. I ludziom wydaje się, że jak mówią o strachu i lęku, że to jest to samo. A to właśnie należy rozgraniczać między strachem i lękiem. To jest bardzo ważne. Bo strach i lęk, mimo że brzmi podobnie i podobnie nam się kojarzy, to jednak to nie jest to samo. I ja najpierw tutaj sobie powiem, co mam tutaj wynotowane, a potem będę czytać, co tutaj umieściłam na tych tablicach. I w książce pod tytułem Człowiek i psychologia, to stanowi taką usystematyzowaną wiedzę na temat psychologii, odnajdujemy wytłumaczenie, rozróżnienie między strachem i lękiem. Strach i lęk, tak już powiedziałam, to spokrewnione ze sobą uczucia. I obydwa są reakcjami na istniejące bodźce wyobrażonego jakiegoś tam niebezpieczeństwa. Z tym, że lęk pochodzi bardziej z wewnątrz, ze świata przeżyć i związany jest głównie z naszą wyobraźnią i pojawiać się może bez przyczyny, atakuje raptownie, a potem nagle mija. Czyli lęk to jest taka nasza projekcja, naszej wyobraźni, to co sobie my projektujemy, że może się to wydarzyć, ale niekoniecznie się to wydarzy. Natomiast, i tutaj właśnie wynotowałam, strach, obawa wobec zaistniałej sytuacji, strach pomaga zadbać o bezpieczeństwo, strach jest uczuciem uzasadnionym. Czyli strach bierze się z zewnątrz, ze świata, który nas otacza, z realnych zagrożeń, podczas kiedy lęk to jest to, czego my się boimy, to jeszcze nie następuje, my sobie to wyobrażamy, że to może nastąpić, natomiast strach to już bierze się z realnego zagrożenia i jest uczuciem takim uzasadnionym. Ale on też, ten strach jest bardzo dobry, jeśli tak można mówić, że strach jest bardzo dobry, ale to pod tym względem, że on chroni nas przed niebezpieczeństwami. I niektórzy uważają, że może występować pod dwiema postaciami. Odruchowym, czyli kiedy reakcja pojawia się natychmiastowa, a drugi charakter to przebiegający wolniej, poddany reakcji rozumowej. I według badań około 10% społeczeństwa cierpi na różnego rodzaju fobie. Czyli fobia to już nie jest strach. Czym jest fobia? Ona jest zawsze związana z konkretną sytuacją, z jakimś przedmiotem. Na przykład lęk może wzbudzać otwarta przestrzeń. Wysokość, jakieś węże, pająki, woda, jazda nawet windą. Z lękiem związane są reakcje fizjologiczne, na przykład przyspieszony puls, nadmierna potliwość, brak oddechu. I wyróżniamy tak zwane fobie społeczne, do których zaliczamy poznawanie nowych osób na przykład, że ktoś się boi poznawać nowych osób. i takim nieuzasadnionym, dręczącym, nieustającym lękami to jest dokuczliwe fobie. Nie wolno lekceważyć, czyli jeżeli te fobie no, nie opuszczają człowieka, wręcz utrudniają życie, to bardzo często się już wtedy kwalifikuje do psychoterapii. Bo na przykład ktoś nieustannie przeżywa lęk podczas wyciągnięcia pieniędzy z bankomatu. To jest taki przykład takiej fobii. Ktoś chce wyciągnąć pieniądze na przykład z bankomatu i ogląda się, czy go ktoś nie podgląda. O, to nie jest bezpieczne miejsce, pójdę do następnego bankomatu, jak jest duże miasto, nie? No i podjeżdża do tego następnego bankomatu, znowu się ogląda za siebie, patrzy, nie, tu jest też niebezpiecznie, to nie jest dobre miejsce. I znowu i ta czynność się powtarza i to już jest wtedy po prostu fobia. I od początku lat 90. XX wieku do walki z fobiami zaczęto stosować tak zwane symulatory rzeczywistości wirtualnej. I dzięki nim można oswajać się z obiektami fobii, spotyka się w takim wirtualnym świecie. I kiedyś widziałam taki film, że po prostu osoby mające lęk przed lataniem samolotem wchodziły do takiego samolotu, to nie było na lotnisku, to było gdzieś w takim jakimś tam ośrodku psychoterapeutycznym i tam oswajano te osoby przed tym, żeby się nie bały latać samolotem. I tutaj jeszcze o tym lęku, tutaj wynotowałam, tutaj narysowałam właśnie tą kobietę z plakatu, że ona już tak nie stoi, nie odsuwa tą ręką ten strach, o, nie analizuje go, tylko ona się kompletnie tu już boi. Zakrywa ręce, kuli się i lęk, poczucie zagrożenia bez realnej przyczyny. Lęk związany jest z naszą wyobraźnią, lęk to jest projekcja własnych myśli, a fobie to już jest gorzej, nieuzasadnione, dręczące, nieustające lęki. I walcząc z lękiem, człowiek usiłuje uruchomić sobie taki mechanizm obronny. I na przykład niektórzy wypierają ten lęk. I to polega na usuwaniu ze świadomości jakichś traumatycznych przeżyć, na przykład wypadek samochodowy, czyli starają się go kompletnie jakoś wyeliminować, zapomnieć o nim, zatrzeć w pamięci. Następnym mechanizmem obronnym jest projekcja, czyli polega na przypisywaniu innych własnych emocji, popędów. Na przykład ktoś mówi, jakiś uczeń mówi, nienawidzę mojego nauczyciela, ale ta osoba myśli, mój nauczyciel matematyki mnie nienawidzi. Czyli to jest takie projektowanie na kogoś innego, czyli tak naprawdę to ta osoba ma z tym problem, że nie lubi tego nauczyciela matematyki, a nie, że ten matematyk nie lubi tej osoby na przykład. I tak jak już powiedziałam, strach jest też ważną emocją, bo ona pomaga nam zadbać o nasze bezpieczeństwo i człowiek pierwotny, gdyby się nie bał, to by po prostu zjadł go bardzo szybko jakiś tam niedźwiedź, jakieś dzikie zwierzę, a uciekając przed tym zwierzęciem może dzięki temu przeżyć. Jak się boi, ucieka, więc może szuka schronienia i ten strach mu pomaga. Albo na przykład jakiś hałas w nocy, no to się może też i nam przytrafiło, jak zostawaliśmy sami w domu i nagle, jak to wiadomo w domu, czasami jakiś zgrzyt, coś, aha, coś się dzieje, może tam się gdzieś ktoś kręci koło domu, no i teraz idziemy sprawdzić, nie? I z jednej strony to wcale nie jest takie śmieszne, bo czasami warto sprawdzić, bo faktycznie znaczy, nie chcę straszyć, prawda? Ale czasami to jest dobrze sprawdzić, bo może faktycznie się ktoś może kręcić, myśląc, że wszyscy już śpią. A wtedy można wezwać odpowiednie służby, przyjadą i zrobią z delikwentem porządek. Czyli lęk pomaga nam zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale pojawia się problem właśnie wtedy, gdy człowiek boi się czegoś niepotrzebnie. Czyli to jest ta różnica. I to jest właśnie lęk, kiedy człowiek boi się niepotrzebnie, bo sobie w głowie projektuje, co będzie, jak będzie, a może to się wydarzy i wcale nie ma ku temu podstaw. Na przykład zmiana pracy. Ktoś chciałby zmienić pracę, ale się po prostu boi zmienić tą pracę. Lęk przed nawiązywaniem jakichś więzi międzyludzkich, na przykład mężczyzna i kobieta, jakieś tam zawody miłosne i ktoś, no tak, nie udało się, no to teraz już nie ma sensu, bo to się znowu nie uda, prawda? I to już jest taki lęk zakorzeniony, to nie ma sensu, nie uda się. I ktoś się boi nawiązywać relacji. Ktoś boi się zmienić miejsca zamieszkania. No tutaj przykładem jest Abraham, któremu Pan Bóg powiedział: opuść miasto swoje, udaj się do ziemi, którą ci wskażę. I Abraham posłusznie, właśnie mając to zaufanie, pokonując na pewno też jakąś niechęć swoją, przecież tam mu się bardzo dobrze powodziło w tej miejscowości, w której mieszkał, a jednak opuścił i udał się w nieznane. I to jest też takie charakterystyczne, że to, czego boi się osoba odczuwająca lęk, to ktoś inny zupełnie się tego, dla kogoś to może być zupełnie bez powodu, żaden strach. Na przykład ktoś idzie do parku, no i widzi idącą osobę z psem na smyczy. No i od razu się wycofuje, nie, bo ten pies będzie mnie zaatakuje. Ale idzie za nim druga osoba i wręcz odwrotnie, ta osoba nawet podchodzi, pogłaska tego psa, chociaż wiadomo, że musimy być ostrożni, bo różnie psy reagują, ale jednak to, co dla kogoś jest lękiem, dla kogoś zupełnie nie ma żadnego problemu. I co psychologowie mówią na ten temat, jak radzić sobie z poczuciem lęku? Tak, strach nam jest potrzebny. Dzięki temu strachowi możemy zabezpieczyć się przed jakimś niebezpieczeństwem, uchronić. Natomiast jeśli chodzi o sytuacje lękowe, to tu jest taki paradoks, bo psycholodzy mówią, unikanie lęku nasila lęk. Czyli im bardziej człowiek unika tego lęku, tym bardziej ten lęk się w nim nasila. I wielu myśli tak, uniknę lęku, będę się bał mniej, a to jest zupełnie nieprawda. No oczywiście to unikanie lęku sprawia taki pozorny komfort, takiego spokoju, ulgi. No wreszcie nie muszę się bać, ale to jest tylko taki pozorny moment. Psycholog mówi, zmierz się z lękiem i idź do przodu, bo w przeciwnym razie nie będziesz mógł spełniać marzeń, nie będziesz się realizował, nie będziesz się rozwijał. Im dłużej trwasz w strefie komfortu, owej ucieczki, przed tym, czego się boisz, tym trudniej będzie ci wyjść z tego komfortu. I niektórzy psychologowie, no, jak ktoś chodzi na terapię, spotkanie z psychologiem, ktoś naprawdę nie może sobie z jakimś lękiem poradzić, wręcz z jakąś fobią, no to wtedy, tu już się tak nie zagłębiałam mocno, ale wtedy psychologa odpowiednio prowadzi, różne ćwiczenia wtedy są mu zadawane. Jest tak zwane oswajanie lęku. I tutaj... że osoba, która się boi, unika lęku i ten lęk się wtedy nasila, im bardziej go omija. I oswajanie lęku. Jak co psychologowie mówią, jeśli chodzi o oswajanie lęku? Że trzeba po prostu na ten lęk się narażać, że trzeba stopniowo przełamywać ten lęk, że ma następować ekspozycja na lęk. Zmierz się z lękiem i idź do przodu. Unikanie lęku wprowadza w stan pozornego komfortu tylko. Ale jeszcze psycholodzy mówią, żeby robić to małymi kroczkami po prostu, żeby wypisywać sobie, jakie są korzyści z przełamywania lęku, wypisywać straty z powodu lęku, jakie są, czyli straty i korzyści. Mówią wręcz, narażaj się na lęk, stopniowo przełamuj ten lęk, próbuj. I taką podstawą radzenia sobie z lękiem jest ekspozycja na lęk. I nazywa się to też w psychologii habituacja, nie habilitacja, tylko habituacja, czyli przyzwyczajanie się do sytuacji lękowych. I właśnie to przyzwyczajanie się do sytuacji lękowej wbrew pozorom to właśnie pomaga, kiedy człowiek zaczyna się mierzyć z tym lękiem, a nie uciekać od tego lęku. Ja teraz tutaj przygotowałam taką, też gdzieś wyczytałam, takie relaksacyjna technika oddechowa. To ja się spotkałam z tym, na przykład jakieś egzaminy ktoś zdawał i mówi, i tak, weź głęboki wdech, a teraz taki wydech. Nie wiem, czy Państwo żeście się z tym spotkali. To pomaga, ja już się kiedyś spotkałam. Ktoś może też sobie poczytał, że jak tak... albo na jakimś filmie, jakiejś komedii państwo widzieliście, że ktoś komuś podawał taką torebkę papierową, dmuchaj w to, dmuchaj i zaraz ci ten stres przejdzie, czy ten strach. I relaksacyjna technika oddechowa. I teraz może spróbujmy to sobie na własny, czyli wdech nosem, wdychamy nosem, przedłużony, i teraz jak chcemy to wydech zrobić, to jest taki przedłużony wydech, i liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. Zatrzymanie na chwilę powietrza na wdechu. I później znowu wdech nosem, niegłęboki. I to jest taka właśnie technika oddechowa, relaksacyjna. Ona się na pewno przydaje, jak ktoś musi egzamin zdawać ustny, to na pewno jest to bardzo dobra technika oddechowa. Tu taką namiastkę, dosłownie taki zarys, jeśli chodzi o to, co mówią psycholodzy i że warto rozgraniczać między strachem a lękiem, że strach i lęk to nie to samo, chociaż nam się z tym samym kojarzy. A teraz tak chciałam od strony biblijnej, co Biblia mówi na temat strachu, bo dla mnie, tak jak tutaj miałam losowania tych pytań, to powiem, że naprawdę dla mnie to jest najważniejsze, że jak mam... zmierzam się z jakąś trudną sytuacją, to ja sobie z Panem Bogiem rozmawiam i to naprawdę zauważam, że to bardzo, bardzo pomaga. Modlitwa jest odwagą, modlitwa naprawdę pomaga, w modlitwie jest siła. I natrafiłam też na takie pewne zdanie nieznanego autora, bardzo mi się to spodobało. Ono mówi, strach mówi, co jeśli. Strach zawsze nam mówi, co jeśli, bo jeśli będzie to i to się zdarzy. A wiara, modlitwa zapewnia, nawet jeśli, to Bóg jest z tobą. To jest, niesamowite są te słowa. I my pokładamy, jak tutaj wszyscy jesteśmy, to na pewno pokładamy w Panu Bogu taką mocną, naprawdę mocną nadzieję, że On nam pomoże w obliczu jakiegoś realnego zagrożenia. I na pewno już też sami przekonaliśmy się o tym, że Bóg nam pomagał. I że dawał nam pokoju, pewności. I zdarzało nam się odczuwać na pewno strach wobec jakiejś zaistniałej sytuacji. I Biblia przedstawia nam bardzo, naprawdę bardzo wiele przykładów ludzi oddanych Bogu, którym nie obcy był strach. Bo komuś się wydaje, no ma mocną wiarę, no to przecież on się już nie powinien bać. Ale ludzie... nawet ludzie mocnej wiary, ja zresztą też nie lubię mówić mocna wiara, słaba wiara, bo to Pan Bóg osądza, kto ma mocną wiarę i kto ma słabą wiarę. To nie do nas należy mówić, kto ma mocną czy słabą wiarę, tego bardzo nie lubię. Ale właśnie ci ludzie, którzy tak mocno byli związani z Bogiem, oni się ocierali o różne sytuacje stresujące, ocierali się o strach, oni się z tym strachem mierzyli. I najpierw tak pomyślałam, zacznę od Nowego Testamentu. Przykłady, które wszyscy dobrze znamy, ale ja te przykłady bardzo lubię. I takim dla mnie, takim bardzo ważnym przykładem, gdzie rzeczywiście był strach, bo to była realnie zaistniałe zagrożenie, to była burza, którą przeżyli na łodzi uczniowie Pana Jezusa. I ja kiedyś widziałam takie zdjęcie, jak wyglądały takie łodzie za czasów Pana Jezusa. To naprawdę było, bardzo licho wyglądały. Nie były one tak super skonstruowane, jak teraz to mamy. I dlatego nie powinno nas dziwić i nawet nie powinniśmy osądzać strach uczniów wobec fal, które wdzierały się podczas burzy do łodzi. I też nie powinno nas dziwić te ich krzyki. Nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I to nie był lęk, ale to właśnie był strach. I to nie była jakaś projekcja przedwczesna, ale to rzeczywiście była już zaistniała groźna sytuacja. I to naprawdę się wydarzyło. I stąd też pytanie uczniów ukazuje, jak bardzo byli oburzeni, widząc spokojnie śpiącego w łodzi Pana Jezusa. I to nasze życie właśnie podobne jest do takiej łodzi, w którą co jakiś czas wyrywają się groźne fale. Bo to nie jest tak, że my sobie cały czas spokojnie płyniemy i że wszystko się dobrze układa. Wlewają się groźne fale wywołujące silne emocjonalne zburzenie, zakłócające spokój i rodzące właśnie ten strach. I także do łodzi naszego życia wlewają się nieraz fale strachu spowodowane przez różnego rodzaju burze. I przecież nieraz reagujemy podobnie jak uczniowie. Wołamy do naszego Pana, ale to dobrze, że wołamy. W chwili właśnie tego emocjonalnego zburzenia, pełni strachu. I wołamy nieraz: Panie, to mnie przerasta. Dłużej już tak nie mogę. Dlaczego cierpię? Możemy doświadczyć tego samego, co doświadczyli uczniowie. Oto Pan Jezus ma tak wielką moc, nieograniczoną moc, że może uciszyć tą burzę w naszym sercu. I ewangelista Marek tak to opisał. Jezus był w tylnej części łodzi i spał na węzgłowiu. Budzą go więc i mówią do niego: Nauczycielu, nic się to nie obchodzi, że giniemy. I obudziwszy się, zgromił wicher i rzekł do morza: Umilknij, ucisz się. I ustał wicher i nastała wielka cisza. Ta cisza była potrzebna uczniom, ona ich uspokoiła, ale też ta cisza przekonała ich o Bożej mocy. I ktoś wyznał, że kiedyś przechodził przez życiowe burze i zdawało mu się, że zostanie przez nie kompletnie zatopiony, czyli po prostu zaczął czynić Bogu wyrzuty. Gdzie jesteś? Czy nie widzisz, Panie, co przeżywam? Lecz gdy nie przestawał tak rozmawiać z Bogiem i nawet czynić Bogu wyrzuty, Bóg odpowiedział mu, obdarowując go wielkim pokojem, uświadamiając, że towarzyszy mu w środku w jego duszy, bo to właśnie owo szczere wołanie sprawiło, że strach nie powalił go. I takie nasze również przeróżne wołanie do Pana może okazać się takim niezawodnym schronieniem, takim azylem zastraszonego umysłu, gdyż Bóg nie odwraca się od nas, widząc strach. I to jest ważne, że Bóg się nie odwraca, widząc nas strach, ale wyciąga rękę. I teraz tutaj przypomnę następne wydarzenie odnośnie tej wyciągniętej ręki. To jest wyciągnięta ręka w stronę Piotra. Przypominamy sobie Piotra idącego po wodzie, po tafli wody, kiedy zobaczył Pana Jezusa naprzeciwko. Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie. I rzeczywiście Piotr, przyjdź, mówi do niego Pan Jezus, przyjdź. Piotr wychodzi, idzie w stronę Pana Jezusa, idzie w cudowny sposób. I Piotrowi się to udaje, ale do pewnego momentu. To tak trochę jak w naszym życiu, że kiedy tak wszystko jest w porządku, to my też tego strachu nie czujemy, czujemy taki pokój przed Panem Bogiem, czujemy się tacy mocni, zaufani w Bogu, ale teraz właśnie strach to jest chyba takim probierzem też i naszej wiary, nie? Jak my będziemy reagować, czy to będzie zaraz taka mocna panika, czy rzeczywiście zaczniemy z ufnością wołać do Pana Boga o pomoc. I przypominają mi się też słowa psalmisty: mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. I Piotr miał Pana Jezusa przed sobą i on się nie zachwiał, kiedy on patrzył cały czas na Pana Jezusa, szedł po tej wodzie, a jednak coś nim zachwiało. Tym czymś był strach przed tą wielką falą, która nagle się pojawiła. Widząc wichurem, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał mówiąc: Panie, ratuj mnie. Ale to dobrze, że on zawołał do Pana Jezusa właśnie: Panie, ratuj mnie. Bo kiedy my jesteśmy w takiej sytuacji jakiejś groźnej, kiedy my wołamy do Pana Jezusa, to jest wtedy super, że my wołamy: Panie, ratuj mnie. Bo Pan Jezus wyciągnie do nas rękę w różny sposób, może nie od razu, a może od razu, ale będzie nas ratował. I tak pomagał Piotrowi wydostać się z tej fali, tak i nam może pomóc. Ale u Piotra ten strach spowodował zwątpienie. No, strach rzeczywiście odbiera pewność, wiarę we własne siły, ale też odbiera, jak gdyby zasłania tą perspektywę także i Bożej mocy w naszym życiu. Strach powoduje zwątpienie. Ale Jezus pomimo tego nikogo nie odrzuca. Tak, nie odrzucił uczniów, którzy przeżywali burzę i też nie odrzucił Piotra, który szedł po tej fali i potem zaczął tonąć. Wyciąga do Piotra rękę. I pewien człowiek odniósł się do tego w następujący sposób. Na drodze życia jest wiele trudności, strachu, ale idąc z Bogiem udźwigniesz wszystko, co cię spotka. Tylko uchwyć się ręki Jezusa. Ręka Jezusa jest ręką, która cię trzyma, która ciebie niesie, prowadzi, chroni. To jest ręka Jezusa, która cię kocha, błogosławi ci i która cię chwyta. Trzymaj się Jezusa i módl się do Niego, bo kiedy się modlisz, boisz się mniej. To też jest fajne. Kiedy się modlisz, boisz się mniej. Trzeba się modlić. Bo kiedy się modlimy, rośniemy w odwagę, rośniemy w siłę. I Augustyn też powiedział, Jezus przyszedł stąpając po falach. Tak samo panuje nad wezbranymi falami naszego życia. I Augustyn na koniec pyta, chrześcijanie, zatem czego się boicie, czego się lękacie? Jednak i strach, i lęk są w życiu niczym ogromne fale, które miotają nami, gdy stajemy w obliczu realnego zagrożenia, bądź gdy czegoś nagle zaczynamy się obawiać i rzeczywiście jakaś tam projekcja się tworzy w głowie. Ale nasza siła, nasz sposób na radzenie sobie ze strachem i też lękiem właśnie tkwi w modlitwie, w rozmowach z Panem Jezusem, a także w Jego świętym Słowie. Jego święte Słowo podaje także przykłady ludzi, którzy zmierzali się ze swoim strachem i przezwyciężali je za pomocą świętego Słowa. Uczeń Piotr, zanim zaczął stąpać po wodzie, usłyszał zachęcenie Jezusa, przyjdź. To było to Słowo Jezusa, które miało moc. I także i my, słuchając Jego Słowa, jeżeli dajemy się Jemu prowadzić po falach naszego strachu, wtedy i my będziemy doświadczać tej Bożej pomocy. Bo ksiądz dr Marcin Luther przypomina, jak ważne jest słuchanie Słowa Bożego i jak ważne to Słowo Boże nam może pomagać. Luther napisał, uznajemy tedy za rzecz pewną i ugruntowaną, że dusza może obejść się bez wszystkiego, za wyjątkiem Słowa Bożego, bo bez Słowa Bożego nic nie jest w stanie nam pomóc. I ta wyciągnięta ręka Pana Jezusa do tonącego Piotra utwierdza w przekonaniu, że Jezus chce naprawdę ratować. I też pewien przykład chce nam coś powiedzieć, bo w obliczu strachu nie widzisz Boga. Tak to często jest, że ten strach zasłania, że czasami wydaje nam się ten strach większy od Pana Boga. Ale Bóg widzi ciebie. Zaufaj Mu. I natrafiłam na przykład, który opowiada o rodzinie żyjącej w małym domku na peryferiach wielkiego miasta. Jednak niestety pewnej nocy w ich kuchni wybuchł straszliwy pożar. Kiedy płomienie rozprzestrzeniły się, rodzice wraz z dziećmi wybiegli na zewnątrz. Ale w pewnym momencie spostrzegli z przerażeniem, że brakowało wśród nich najmłodszego 5-letniego chłopca. Ten mały chłopiec w momencie, w którym oni wszyscy wychodzili, przeraził się trzasku ognia, zawrócił i uciekł na strych, bo może wydawało mu się, że jak ucieknie wyżej, no to może tam się schroni. I co teraz robić, zastanawiali się rodzice. Byli zrozpaczeni. Rzucić się w ten żywioł było prawie niemożliwe. A strażacy jeszcze byli w drodze. I w pewnej chwili zobaczyli otwierające się na górze okienko na tym strychu, w którym pojawił się krzyczący chłopiec. Tatusiu, tatusiu. Ojciec podbiegł i zawołał, skacz w dół. Chłopiec, widząc pod sobą tylko czarny dym i ogień, a słysząc jedynie głos taty, zawołał, ale ja ciebie, tatusiu, nie widzę. Jednak ja ciebie widzę, to wystarczy, skacz w dół, krzyczał mocno z całej siły tata. Więc chłopiec rzucił się w przestrzeń i opadł cały i zdrowy w silne ramiona ojca, który zdecydowanie pochwycił go w locie. I ten przykład uczy, chociaż nie widzisz Boga i czasami widzisz bardziej ten strach, to jednak On widzi ciebie, Bóg twój, który jest większy od strachu. Zaufaj Bogu. Apostoł Paweł, w którym w swoim życiu wiele razy staczał, walczył z przeróżnymi niebezpieczeństwami, w liście do Filipian napisał, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. W liście do Tymoteusza Paweł pisze: albowiem nie dał wam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. A w liście do Koryntian napisał: nie bój się, lecz mów i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt cię nie targnie na ciebie. I też przypominamy sobie tą historię apostoła Pawła i Sylasa, którzy zostali wtrąceni do więzienia. I tam w tym więzieniu około północy Paweł i Sylas modlili się śpiewem, wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak iż się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. I teraz trochę chciałam jeszcze przejść do Starego Testamentu. Przykłady w Starym Testamencie, jakie odnajdujemy, jak ludzie mierzyli się ze strachem. Na przykład historia powołania Mojżesza. Mojżesz wydawało się, że taki energiczny, dzielny. Kiedy Pan Bóg powierzył mu to zadanie, żeby wyprowadził lud egipski z niewoli, lud izraelski, przepraszam, z niewoli egipskiej, to wtedy Mojżesz zaczął się zbraniać. Panie, nie jestem mężem wymownym, poślij kogoś innego. A jednak pomimo tego strachu, pomimo tego lęku u Mojżesza, Pan Bóg jednak po prostu go powołał do tego zadania. Po śmierci Mojżesza wiemy, że Jozue został tym, który prowadził lud izraelski dalej. I Jozue usłyszał takie zapewnienie: nie bój się, nie lękaj się, Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. I trochę podobnie było z Jeremiaszem, tak jak z Mojżeszem, bo Jeremiasz w chwili powołania na proroka, widząc w sobie taką niepewność, jeszcze niedojrzałość, nieśmiałość, brak odwagi, też wzbrania się przed tym powołaniem. A Pan Bóg mówi do Jeremiasza: nie bój się, bo ja jestem z tobą, aby cię ratować, mówi Pan. Potem Pan wyciągnął rękę i dotknął ust Jeremiasza i rzekł do Jeremiasza: oto wkładam moje słowa w twoje usta. A Dawid, król Dawid, który wcześniej był pasterzem, wydaje nam się taki odważny, pokonał Goliata, uciekał odważnie przed królem Saulem, ale na pewno się bał. I pewien psalm o tym mówi. W psalmie 69 czytamy: wybaw mnie, Boże, woła Dawid, bo wody grożą duszy mojej. Ugrzęzłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. Zmęczyłem się, wołając, uschło gardło moje. Zamroczyły się oczy moje od oczekiwania na Boga mego. I na koniec Dawid woła: niech zbawienie Twoje podniesie mnie, Boże. I jak widzimy, nie tylko w Nowym Testamencie, ale także w Starym Testamencie często się też pojawia ten opis wody. Jeszcze przypomina mi się tutaj, jak lud izraelski stanął przed Morzem Czerwonym. Znowu była woda i Pan Bóg sprawił cudownie, że te wody się rozstąpiły, że Izraelici mogli przejść po dnie tego Morza Czerwonego. I ten opis często wody, burzy pojawia się jako takby zobrazowanie prób i smutków ludzi wierzących. Nie zawsze dany jest nam luksus ucieczki, ktoś napisał, przed burzą. Czyli trzeba się czasami mierzyć z tą burzą. Czasami Pan Bóg nas chroni przed tymi trudnymi emocjami, ale czasami Pan Bóg daje nam to, że musimy się z tym zmierzyć. Czasami trzeba to przeżyć. I co wtedy? Obraz burzy poucza nas, że Bóg sprawuje ostateczną władzę nad wszystkim, co się dzieje. Musimy pamiętać, że Bóg ma władzę nad burzami. On wie, kiedy ogarnia nas burza. Obserwuje nas w czasie jej trwania i może nas z tej z tych objęć burzy wyprowadzić we właściwym czasie. Może powiedzieć burzy: umilknij, ucisz się. I piękne są, na zakończenie chcę zacytować z księgi proroka Izajasza: nie bój się, bo cię wykupiłem. Nazwałem cię twoim imieniem, moim jesteś. Gdy będziesz przechodził przez wody, będę z tobą. A gdy przez rzeki, nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a płomień nie spali cię. Bo ja, Pan, jestem twoim Bogiem. Ja, święty Izraelski, twoim wybawicielem. Amen. I na koniec, zanim się pomodlę, ja jeszcze tu chciałam odkryć, przed tą, tu była taka relaksacyjna technika oddechowa, to dla mnie największą relaksacyjną techniką oddechową jest modlitwa, bo modlitwa to jest, jak ktoś też Panie powiedział, i to pamiętam do dzisiaj, takie piękne słowa, że modlitwa to jest oddech duszy. Modlitwa uwalnia od lęku, modlitwa przepędza zmartwienia. Obraz rzeczowej burzy poucza nas, że Bóg sprawuje ostateczną władzę nad wszystkim, co się dzieje. Musimy pamiętać, że Bóg ma władzę nad burzami. Strach nam czasami chce to odebrać, to zaufanie, to przeświadczenie, że Bóg ma tą władzę. Ale Bóg ma tą władzę i On mówi: umilknij, uciesz się. To nie wiem, tak chciałam zakończyć. Nie wiem, czy na zakończenie pomodlimy się, tak? Czy jaki jest, bo już zapomniałam, jaki jest program na zakończenie jeszcze. To się pomodlimy. Panie Boże, tak Ci dziękujemy, że Biblia jest skarbnicą wiedzy na temat Twojej władzy, na temat Twojej potęgi. Panie, ale tak często strach chce nam powiedzieć, że on jest silniejszy niż Ty. A to nieprawda. Boże, Ty jesteś silniejszy niż strach. Dlatego my chcemy w każdy dzień i w każdym czasie, w różnych sytuacjach do Ciebie wołać, abyś Ty, Panie, nas uspokajał, abyś dodawał nam pewności, abyśmy wiedzieli i przekonywali się, że Ty jesteś potężniejszy, większy od strachu. Panie, uchroń nas przed wszelkiego rodzaju projekcjami. Zamiast tych projekcji, Panie, zamiast marnowania czasu na myślenie, co będzie, jak będzie, spraw, abyśmy sięgali po Twoje Słowo i w Nim, w tym Słowie Twoim, szukali oparcia dla siebie, dla naszych najbliższych. Panie, błogosław nam ten czas jeszcze i bądź z nami teraz i na wieki. Amen.